Czy to koniec wolnego handlu na świecie? Donald Trump ogłosił, że wprowadza cła na importy aluminium i stali. Chce w ten sposób chronić rodzimych producentów. Import stali ma być objęty podatkiem w wysokości 25%, a aluminium 10%. Jak argumentował, amerykański przemysł stali i aluminium, a także wiele innych, był dziesiątkowany przez dekady niesprawiedliwych umów handlowych zawartych z krajami z całego świata i złych regulacji prawnych. Nie można pozwolić, by USA, amerykańskie firmy i pracownicy byli dłużej wykorzystywani. My chcemy wolnego, sprawiedliwego i mądrego rynku. Tak napisał Donald Trump. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapewnił, że Unia Europejska odpowie w sposób zdecydowany. Czy to koniec wolnego handlu na świecie? Jakie mogą być tego konsekwencje? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście: Bolesław Drapella, prezes AirHelp Polska, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. I pani redaktor.
Dzień dobry. Cła na stali aluminium przywożone do Stanów Zjednoczonych, cła na europejskie samochody, także zapowiadane przez amerykańskiego prezydenta. To początek wojny handlowej?
No, chyba coś w tym jest.
Wiesław Szajda.
Stany Zjednoczone były bardzo odkryte, pozwoliły Chinom, Indiom zasypać tanimi produktami świat. I zgadzam się tutaj z Trumpem, że niestety, ale to było kosztem firm amerykańskich.
I nie, chyba firmy amerykańskie, panie prezesie, robiły niezły interes, bo miały tanią siłę roboczą w Chinach.
Ale co zrobiły właśnie Chiny? Jak poszły Chiny do przodu? A jak Stany? To trzeba na to zwrócić uwagę. To nie jest tak wprost. Te rynki już w tej chwili się wyrównują. To już nie jest taki Eldorado. Te produkty chińskie są coraz droższe. To samo w Indiach. Natomiast trudno jest konkurować z kimś, kto zatrudnia pracownika za łyżkę ryżu dziennie, czy miskę ryżu dziennie, a firmy europejskie czy amerykańskie w części na pewno muszą spełniać wszelkie wymogi ochrony pracowników, ochrony środowiska, ochrony. W Stanach tego tak nie ma, ale w Europie to jest szczególnie. My musimy bardzo duże koszty ponosić z tytułu ochrony środowiska, świadczeń pracowniczych i tak dalej, i tak dalej. To jest duża skala i tutaj trzeba było długo na ten temat mówić, ale to jest jakieś wstrzymanie ekspansji światowej Chiny i Indii, według mojej oceny. Ja rozumiem to politykę Trumpa, bo on stara się zachować jak najwięcej stanowisk pracy w Stanach Zjednoczonych.
Ja jestem przeciwnego zdania.
Bolesław Drapella.
Przeciwnego zdania dlatego, że to, po pierwsze, trochę śmieszy mnie stwierdzenie jakby troski o wolny rynek w momencie, kiedy ten wolny rynek się właśnie jakby utrudnia.
Tak? Wkracza jakby protekcjonizm.
Interwencja państwa. I to będzie jakby miecz obusieczny, bo ile rozumiem interesy Trumpa z punktu widzenia utrzymania jakby zdolności i jakby opłacalności wytwarzania jakby tych surowców, czy stali, aluminium na rodzimym rynku, chociażby ze względów jakby obronnych, to jednak chociażby przemysł samochodowy lokalny amerykański na tym ucierpi, bo oni korzystają właśnie z tej stali i z tego aluminium sprowadzanego jakby z zagranicy. Więc tak naprawdę część, jakby jedna gałąź, która pewnie mocno lobbowała za tym, żeby te cła wprowadzić, zyska. Inna gałąź, która nie lobbowała wystarczająco mocno, straci. Ja osobiście uważam, że jakby każde wkraczanie państwa w tą gospodarkę czyni ją mniej wolnorynkową i utrudnia tak naprawdę jej rozwój. A to, o czym pan prezes wspomniał, o kosztach, które faktycznie ochrony środowiska czy koszty pracy w innych krajach czy w Europie, nawet znaczy bardziej w Stanach są
zmienione,
zgadza się, ale to trzeba po prostu konkurować czymś innym. Tak? Jeśli faktycznie można tej samej jakości stali i aluminium pozyskać z innych miejsc, to niestety trzeba konkurować czymś innym. Na tym jakby polega globalizacja rynku, że coś innego lokalnie jest wytworzyć lepiej i tego nie da się sprowadzić z Chin, a inne rzeczy da się sprowadzić z Chin i należy to robić. Więc jakby tutaj wolny rynek jednak tym się rządzi, żeby no, faktycznie był wolny, na ile to jest opłacalne logistycznie i gospodarczo.
Nie do końca też się zgadzam, bo to tak wprost nie jest. Ja mam do czynienia akurat z materiałami europejskimi, amerykańskimi, które obrabiam i to jest całkiem inny świat, inna bajka, a dostaję właśnie wiele rzeczy produkcji chińskiej. Europa Zachodnia się zachłysnęła, bo tanio, bo szybko, nie jest tak szybko, bo terminy wszystkie zawalają, a jakość tych produktów hutniczych szczególnie, bo to jest moja dziedzina, jest tak fatalna, tak tragiczna, że my mamy najwięcej pracy wkładamy w przywrócenie jakby pełne użyteczności tych materiałów, niż by wyprodukować je tutaj u nas w Europie. Także spokojnie to trzeba tych trochę Chińczyków i trochę te Indie przytrzymać za tego, bo to prowadzi do bardzo dużej ilości upadku naszych przedsiębiorstw też, bo też trzeba na to zwrócić uwagę. My nie jesteśmy w stanie konkurować z taką tanią siłą roboczą, z takimi preferencjami, jakie są w Chinach i w Indiach. Wietnam, Kambodża wchodzi w tej chwili. Także zagrożeń mamy bardzo dużo.
No, ale z drugiej strony to też trochę uderza w Europę i teraz nie będziemy zawsze siedzieć bezczynnie, podczas gdy naszemu przemysłowi zostanie zadany cios, który zagraża tysiącom europejskim miejsc pracy, mówi szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Będziemy nakładać cła na motocykle Harley Davidson, na Bourbona i na jeansy Levisa, ostrzega Juncker. Tak to się skończy?
No, co to jest? To jest towar bardzo ekskluzywny, docierający do małej ilości, powiedzmy.
Ja myślę, że to były takie symboliczne. Natomiast
reakcja powinna być proporcjonalna, żeby też to jakby nie
ale to tak będzie.
Tak, ale żeby jakby nie zapoczątkowało jakiejś takiej spirali nakręcania się.
Wydaje mi się, że tu chodzi generalnie o rynek chiński, Indie, Wietnam, Kambodża, te kraje naprawdę robią w warunkach, zresztą miałem okazję te kraje odwiedzić nieraz już i wiem, że tak to się odbywa. Sposób funkcjonowania tamtych firm, a naszych i ochrona pracowników, ochrona środowiska, dalekie są od standardów najmniejszych europejskich, a już nie mówię o tych średnich. Także póki co to...
Zgadza się, panie prezesie, ale gdyby to nie dotyczyło Unii, to by Unia Europejska nie reagowała, więc też myślę, że to są cła jakby wprowadzone dla wszystkich i tutaj Unia, nawet jeśli były kierowane bardziej na Daleki Wschód, to jednak Unia też dostanie rykoszetem.
Dostanie, to wiadomo, wszyscy dostaniemy, ale to może zrównoważy dla nas bynajmniej, dlatego, że my mamy dużo mamy produktów wysokiego przetworzenia i one będą miały należyte jakby ceny na rynkach europejskich, światowych, bo te ceny szły tak diametralnie w dół, lawinowo, że to powodowało, że z jednej strony chcemy jak najwięcej zarabiać i płacić ludziom, nie? A z drugiej strony musieliśmy się konkurować z Chińczykami, z Indiami. No jest to bardzo trudne zadanie. Zresztą jak wiemy, już jest linia uruchomiona Polska, Chiny. W Kutnie jest centrala, gdzie 2 tygodnie się czeka na te towary. I te towary, jak słyszymy i w mediach, dalece odbiegają od standardów. Dla zabawki dla dzieci, ubiory, to wszystko jest absolutnie...
No, ale z tego co wiem, to tam się już to powoli zmienia, no, panie prezesie.
Jeżeli 50%...
jakość jednak jest już coraz lepsza. Że my tak na razie mamy, tak mam wrażenie, podejmujemy pewnego rodzaju opinie na podstawie tego, co działo się jeszcze parę lat temu, ale to się zmienia.
Ale 50-70% badanych na 1000 produktów z Indii i z Chin zostało zakwestionowane i do kasacji, do utylizacji. Ta kontrola chyba 2 tygodnie temu się odbyła. Czy to jest jeszcze skala ogromna? My trujemy swoje dzieci, sami siebie trujemy. Musimy też te sito troszeczkę inaczej ustawić, bo my chcemy żyć coraz lepiej, chcemy mieć dobre powietrze, dobre produkty, dobre ubrania i tak dalej. Niestety.
I kupujemy Volkswagena, który ma sfałszowane dane. No
to zawsze będzie. Panie, tego się nie uniknie.
Powietrza.
Tego się nie uniknie.
Czy takie działanie, bo to rzeczywiście ma znamiona już wojny handlowej, bo Trump zaczyna straszyć Unię Europejską tym, że będą cła na europejskie samochody. Czy to oznacza też koniec negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji, które TTIP, zwanego powszechnie, które niby jeszcze te negocjacje trwają. To miał być wolny handel między krajami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi, gdzie też spora część polskich przedsiębiorców pokładała w tym nadzieję.
Nie uważam, że to jest koniec tych negocjacji. Jakby to, co, mimo że administracja ta sama, to jednak ludzie inni. I jakby obserwujemy różne jakby zachowania Trumpa, które jakby wykraczają poza tą linię dotychczasowo jakby wyznaczaną przez administrację. I po prostu na pewno to może spowolnić, tak? Czy zmienić zakres jakby tych negocjacji. Natomiast to nie są takie procesy na szczęście, które jedna osoba może jakby tak łatwo zepsuć. Tak? Oczywiście bardzo jakby wpływowa osoba i jakby mogąca nadawać jakby ten ton. Natomiast ja ufam, że to jest ewentualne spowolnienie i zmniejszenie zakresu, niż jakby całkowite jakby zaprzestanie tych rozmów i tak naprawdę dążenia do tego, żeby faktycznie wolny rynek był wolnym rynkiem na tyle, na ile to jest możliwe, również z poszanowaniem tej jakości, która jest niesamowicie cenna.
Ja myślę, że to tak nie będzie, bo jeszcze nie wiemy skali, jakie te cła będą, bo w tej chwili już jest cło ze Stanów Zjednoczonych, co ja kupuję, to zawsze te 2,7% płacę tego cła. Także nie wiadomo ile, bo no, to
aluminium,
może wielkie słowa.
Procent, stal 25%.
No i słabo konkretnej grupy uważam.
I muszę pani powiedzieć, że klienci wymagają właśnie tej stali. Mimo że ona jest droższa trzykrotnie, to żądają stali ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, z Europy całej, a nikt nie z tych znaczących graczy na rynkach światowych.
No to po co ta awantura, jeżeli...
Bo to jest medialnie.
Mówił pan prezes Drapella, że można się bronić jakością na przykład. No.
Panie redaktor, tak, tylko że to jest jak zwykle duży szum, a to może być mysza z tego wszystkiego. Może to nie będzie tak wielkie, no zapowiedź jest oczywiście huczna i każdy polityk chce występować, on jest wielki dla swojego narodu, robi dla niego wielki biznes, a tak naprawdę to gdzieś tam w kontekście jest to, że i tak się dogadają, będzie to funkcjonowało.
Ze względów strategicznych dla obronności Stanów jest potrzebne, żeby mieć te zasoby również wewnętrznie i jakby w taki sposób wspierać je jakby w pewnym zakresie, tak? Jeśli nawet dla części jakość jest istotna, ale jakaś istotna część zadowoli się niższą jakością i to by miało spowodować upadek danej branży w Stanach, to nie dziwię się, że ze względów strategicznych jest to istotne, szczególnie dla państwa, które tyle na obronność łoży.
No i to jest...
A jak to się może odbić na naszym rynku? Może się jakoś odbić?
Panie redaktor, nie
odbije
się.
Mogą być jakieś konsekwencje?
My naprawdę wygrywamy nie cenami tych surowców. My wygrywamy, zdobywamy te rynki przede wszystkim wysoką jakością produktów, czy meble, czy produkty, czy statki, które robimy, czy wiele dziedzin jest, w których naprawdę robimy wysoką jakość i za dobrą cenę. I tutaj, jeśli ktoś będzie miał zapłacić tam 5% czy 10% drożej, to zapłaci, mając gwarancję jakości.
Też eksport stali i aluminium to nie są polskie dziedziny, tak? Szczególnie do Stanów. Tak? Więc jakby ta konkretna decyzja nas nie dotknie, ale jeśli ona napędzi jakąś spiralę wzajemnych zwiększania ceł w innych branżach, tak? Na zasadzie, że Unia teraz odpowie proporcjonalnie, no to Stany stwierdzą, że to nie było proporcjonalnie, więc odpowiedzą dalej. I to jest tak jak dawniej zimna wojna, tylko teraz handlowa wojna. To w takim kontekście.
Tylko ja się zastanawiam, skoro tej stali będzie więcej na rynku, tej chińskiej, to czy nie będzie...
Pokusy,
żeby ściągnąć jej tutaj
ale,
więcej, bo będzie tańsza
nikt
jeszcze.
Nikt o tym nie mówi. Tak naprawdę koncerny światowe ulokowały
swoje...
Jak pan
mówi, że jest gorszej jakości, teraz pomyśleć sobie, że...
Tragicznie gorszej, pani Reta.
Że taka stal będzie używana przy zbrojeniach jakichś związanych w budownictwie mieszkaniowym, na przykład.
W ogóle nie ma mowy o takich materiałach, bo pani chce być bezpieczna, chce, by pani mieć atesty materiałowe, żeby pani wiedziała, że ten dom się na panią nie zawali.
Ja chcę, ale przedsiębiorca chce budować pytania.
Nie, pani Reta. To mija ci przedsiębiorcy, którzy tylko patrzą na cenę, to znikają. praktycznie z rynków, dlatego że to nie obroni się na rynku. Ale nikt nie wziął tego pod uwagę, że to nie tylko Europa i Stany Zjednoczone. Nikt nie mówi, że potężne kopalnie wybudowano w Afryce. I z Afryki się ciągnie masę aluminium, stali, rudy i tak dalej. To jakby jest poza tym, ale te wszystkie koncerny już mają tam swoje macki zamoczone i one będą ciągnęły i tak zyski i tak. Także ja jestem spokojny. To nie jest żadne niebezpieczeństwo dla naszej gospodarki.
Zmieniamy temat. Zmienia nam się rynek pracy. Z jednej strony brakuje rąk do pracy, z drugiej strony są ludzie, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia, bo gdy z ich CV wynika, że mają już ponad 50 lat, oni po prostu nie są zapraszani na rozmowę. I tak naprawdę nikt nie wczytuje się w ich umiejętności, w ich kompetencje. Tacy ludzie są straceni na dzień dobry. Z jeszcze innej strony postępowo otwarte firmy mają w swoich szeregach przedstawicieli kilku różnych pokoleń. Co więcej, pojawiły się dane, w których szacuje się, że do 2020 roku, a więc już za 2 lata, w wielu firmach pracownicy będą reprezentować aż 5 pokoleń. Późniejsza emerytura i dłuższa średnia długość życia oznaczają, że przedstawiciele pokolenia baby boomers, czyli tego wyżu powojennego, będą pracować razem z pokoleniami młodszymi X, Y i Z oraz najbardziej dojrzałymi pracownikami mającymi około 70 lat, chociaż w tej chwili trudno, jak tak szukam w pamięci 70-latków na etacie, to chyba bym, myślę, nie znalazła. No ale jak pogodzić oczekiwania tych wszystkich grup zawodowych? Jak stworzyć zgrany, szanujący się wzajemnie zespół, właśnie złożony z ludzi, którzy mają zupełnie odmienne podejście do życia, do pracy i inne oczekiwania?
Po pierwsze, pani redaktor, mogę?
Proszę.
Po pierwsze, to moja firma jest takim przykładem firmy pokoleniowej, XYZ. I
mówi baby pani, boomers to dzisiejsi 50-latkowie.
I mówi pani, że nie, ja się zbliżam do tej 70-tki bardzo szybko, także
aż się
przestraszyłem, że już muszę kończyć karierę.
Mówiłam,
nie
że
mam
na
zamiaru.
Etacie, że na etacie nie pani znajdę 70-latka.
Firmy prywatne, firmy rodzinne, naprawdę to jest właśnie praca pokoleń. To praca dziadków, pradziadków, rodziców, ich dzieci, wnuków i tak dalej. To już się dzieje i tak się będzie działo w firmach, szczególnie rodzinnych. To jest proces, który nie unikniemy i będzie tak trwający, zresztą trwa cały czas. Ja tak naprawdę, panie redaktor, w nielicznych przypadkach stwierdziłem, że rzemieślnik idzie na emeryturę w wieku 65 lat. Ja się z tym nie spotkałem. Być może, że mam takie szczęście, ale ja sam na sobie twierdzę, że ja się bardzo dobrze czuję. Będę pracował, dopóki dam rady. Nie dlatego, że mi brakuje na chleb i na czynsz, tylko dlatego, że chcę być jak najdłużej sprawny i dawać szansę też moim pokoleniom. U mnie pracuje córka, pracuje wnuk, dorastają następne wnuki. Także ja taką misję, takie coś widzę i to jest dobre, dlatego że w rodzinie idzie się dogadać, idzie się przekonać wzajemnie. Mam nadzieję...
W pracy to przy obiedzie.
No też, ale niekoniecznie. W pracy też się dogadujemy. Także ja sobie bardzo chwalę. I dla mnie, czy ta emerytura jest 60, 65, 70, nie ma znaczenia żadnego. Ja i tak, póki będę miał zdrowie, będę chciał pracować. I takich firm, takich kolegów...
A ja się obawiam, że ja takiego wyboru nie będę miała, choć wiem w tej chwili, że na pewno będę chciała pracować. Ale nie widzę. Nie wiem, czy będzie jakiś pracodawca, który, jeśli dożyje tego wieku sędziwego, 70 lat, będzie chciał, żebym pracowała dla niego.
Panie redaktor, wiadomo, że to wszyscy... To nie ma tak, że wszyscy taki sam model będą realizowali. To nie jest tak.
Firmy rodzinne to jakby zupełnie inna kategoria.
Ale to jest podstawa, ale sól tej wody. Jest tej ziemi, przepraszam.
Wody też w oceanach, mówiliśmy o
Ameryce. Tak.
Czyli ja widzę wspólny mianownik z firm rodzinnych i dużych firm, które już, rodzina jest za mała, żeby tak jak w przypadku AirHelp mamy 500 ludzi, więc jakby to już to nawet ja nie mam tak dużej rodziny. Ale jest wspólny mianownik, to są wartości. Tak? W firmie rodzinnej te rodzinne wartości wytaczają tak naprawdę ten kręgosłup tego działania. W innych firmach jest to misja, wizja firmy i to, w którym kierunku idziemy.
Tak jest.
I o tym porozmawiamy po 10:30. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Bolesław Drapella, prezes AirHelp Polska, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wracamy do dyskusji a propos tego, że z jednej strony zmienia nam się rynek pracy, bo brakuje rąk do pracy, z drugiej strony niektórzy ludzie nie mogą znaleźć zatrudnienia, a z jeszcze innej strony trzeba stworzyć warunki takie, żeby w firmie mogły dogadać się w jednej grupie różne pokolenia. Baby boomers to dzisiejsi 50-latkowie, X, Y i najmłodsze pokolenie Z. I przed przerwą pan prezes Drapella stwierdził, że wszystko zależy od wizji firmy, w którym kierunku idziemy. No to jak ta wizja powinna się zmieniać i dopasowywać do rzeczywistości?
Wizja nie powinna się dopasowywać do tego, kto pracuje w firmie, natomiast tak. Sposób komunikacji, przedstawienia tej wizji. I to nie jest kwestia nawet tylko różnych pokoleń, ale po prostu różnych ludzi. Nawet w ramach konkretnych pokoleń mamy ludzi, którzy bardziej sobie cenią cechy przypisywane do innych pokoleń stereotypowo, więc jakby to nie jest kwestia tylko rocznika, tak, czy PESEL-a, ale tak naprawdę tego, co ważne jest dla danej osoby. Więc komunikacja jest inna do ludzi, którzy na przykład potrzebują więcej informacji o jakby szerszym kontekście tego, co robi firma, dla kogo pracujemy. Oni zadają pytanie, dlaczego coś robimy, nie jak to zrobić, tylko dlaczego, bo dopiero jak wiedzą dlaczego, to wtedy będą lepiej w stanie dodać do tego to, jak to wykonać. To
jest zdarzają się takie szokujące pytania, które by obrazowały poszczególne grupy pokoleniowe?
Właśnie nie wiem, czy pokolenie bo ja bardzo, mimo że jesteśmy świadomi tych różnych pokoleń, w AirHelpie mamy ponad 40 lat różnicy między najstarszym pracownikiem a najmłodszymi. Rzeczywiście, mimo że średnia wieku to jest 29 lat, tak, więc jakby i młoda firma i rzeczywiście bardzo, bardzo młodzi pracownicy, to mamy też ludzi starszych, rekordzista u nas w tej chwili to jest 62 lata i to jest człowiek, który bardzo dobrze się odnajduje, mimo jakby swojego wieku, który mógłby dziwić, to jakby z komunikacją do tej osoby, czy z tą osobą nie ma żadnego problemu. Często z młodszymi ludźmi ten problem jest jakby znacznie większy. Pokoleniowo rzeczywiście można jakby zauważyć, że ludzie młodsi mają inne nastawienie do tego, czego oczekują od pracodawcy i jakby są może bardziej roszczeniowi, mniej jeszcze doświadczeni przez inne zakłady pracy, inne miejsca, w których mogli tego doświadczenia nabrać. Często jeśli jest to dla nich pierwsza praca, to zupełnie nie mają jakby tego pojęcia, jak to powinno wyglądać, ale z social mediów widzą, jak innym jest dobrze. I zapominają, że na social mediach zawsze wszystkim jest dobrze, że to tylko się każdy chwali tym, co najlepszego się wydarzyło w ciągu dnia czy w ciągu miesiąca. I nawet jak patrzą z perspektywy na swój profil w social media, to się okazuje, że u nich jest całkiem fajnie. I sami sobie zazdroszczą. Więc to jest może taki element, który bym wskazał jako taki stereotypowy, który się faktycznie często sprawdza. Social media i to najmłodsze pokolenie Z, które wyrosło już wtedy, kiedy, czy urodziło się, jak był internet i już funkcjonował dość dobrze, to się okazuje, że ten internet zawsze był dla nich. Google, Wikipedia zawsze istniały. To były źródła wiedzy. I social media też istotną rolę grają w tym postrzeganiu pracodawcy pracy i budowaniu
wartości. I to jest chyba grupa, właśnie nie wiem jak to określić, albo najmniej lojalna, albo najbardziej mobilna, jeśli chodzi o zmianę pracy.
Kwestia mobilności też bo trochę zależy od branży. W branży internetowej, jak ktoś pracuje w jednym miejscu przez 2 lata, to już jest wystarczająco długo, żeby szukać czegoś nowego. Gdzie zarówno nie tylko starsze pokolenia, ale inne branże traktują coś jednak bardziej jako docelowego. Tak? 5-10 lat to jest tak najbardziej w porządku. Nawet ciągle jeszcze się myśli, że w jakiejś firmie można spędzić czas do emerytury. W branży internetowej jest to bardziej naturalne, szukamy nowych zadań, rozwijamy się w ten sposób i już nikt w HR nie patrzy na kogoś krzywo, że on tylko 2 lata pracował w jakiejś firmie. 2 lata to znaczy, że nabrał doświadczeń, możemy z tych doświadczeń skorzystać.
Sprawa.
Tak. Oczywiście 2-3 miesiące to jest za krótko, tak, ale to jest perspektywa też branży, a nie tylko i wyłącznie wieku.
My nie mamy żadnych problemów, mamy też załogę od tej najmłodszego pokolenia do przedemerytalnym wieku. Mamy chyba kilka osób, średnia wieku 32 lata, więc trochę wyższa jak tego, ale charakter firmy specyfika mówi, że tutaj to doświadczenie trzeba zdobywać przez lata. To się nie da, żeby w roku czy dwa się nauczyć być tak jak tutaj dobrym informatykiem czy dobrym komputerowcą. Tutaj u nas musi być ten proces, ogromna ilość wiedzy, nowoczesne rozwiązania. Cały czas ewoluuje ta postęp technologiczny, sterowań maszyn. Są tak inteligentne systemy, że człowiek musi się cały czas uczyć i cały czas ma szansę się rozwijać. Nie musi tylko dwa lata pracować, może pracować nawet do emerytury, bo jest ścieżka kariery. Jeżeli przejdzie etap pierwszy, przechodzi na następny etap, następny, następny. Są już tacy, którzy byli operatorami, dzisiaj są technologami, szefami produkcji, mistrzami i tak dalej. Także ta ścieżka kariery jest troszeczkę inaczej preferowana niż... To specyfika firmy mówi o tym.
Ale nie wiem, czy zgodzi się pan prezes z tym, że właśnie młodzi ludzie bardziej oczekują tej ścieżki kariery jasnej.
Takie nakreślenia,
gdzie oni mogą, jakby do czego mogą w tej firmie dojść. I nie chodzi tu tylko o pieniądze, ale chodzi o doświadczenie. Chodzi o to, jak mogą jakby różnych rzeczy się nauczyć, różne rzeczy robić. Tak? Nie to, żeby się nie nudzić, tylko żeby się rozwijać. Jakby ta chęć samorozwoju jest bardziej zauważalna, uważam, niż wśród osób starszych.
Oni mają żywe przykłady w firmie. Wszyscy moi ludzie z tych wyższych półek zarządzania zostali wychowani od podstaw w firmie i dzisiaj są...
Przeszli każdy szczebel kariery
tak. W firmie. I to jest dla mnie super rozwiązanie. Gwarantuje mi wysoką jakość produktów i też mogę...
No, ma pan po prostu fachowców, odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach. A proszę powiedzieć, na ile to jest wyzwanie, żeby z takiej grupy wielopokoleniowej stworzyć zgrany zespół? Na ile tutaj trzeba trudów to włożyć? Czy to jest trudne?
Różnie.
Jest trudne. Przykład AirHelpa jeszcze jest o tyle trudniejszy, że to jest firma dość młoda. Tak? Niedawno podjęliśmy 5-lecie swoje i w ciągu zeszłego roku urośliśmy, w zasadzie w ciągu 2 lat z 50 osób do 500 osób. Więc tutaj nie tylko wzrost zespołu powoduje znacznie więcej takich wyzwań komunikacyjnych niż same różnice pokoleniowe. I właśnie ta różność, że każdy człowiek w tym 500-osobowym zespole jest inny i potrzebuje innego sposobu podania informacji, zmian,
dokładnie,
szczególnie w dynamicznie rozwijającej się firmie.
I nie każdy się nadaje na każde stanowisko, bo to jest...
Tak. Trzeba szybko zauważyć.
Trzeba szybko wyłapać te perełki i je tam szlifować, te diamenty.
No to tylko słuchaczom podam przykłady, że baby boomers to pokolenie powojennego wyżu. Ceni sobie stabilizację, bezpieczeństwo pracy, zdrową rywalizację. Pokolenie X lubi stałe wynagrodzenie i pewność zatrudnienia. Przy okazji mówi się, że 50-latkowie dzisiejsi są bardzo pracowici. Pokolenie Y to wychowane w dobrobycie i tak zwani milenialsi. I pokolenie Z to najmłodsze, cyfrowe, są mniej skłonne do poszukiwania pracodawcy na całe życie i chętniej oraz częściej zmieniają miejsce zatrudnienia. Wszystkie te grupy mają zupełnie inne potrzeby. A co do jeszcze problemu, o którym również wspomniałam, zaznaczyłam, że to pokolenie 50-latków, pracowitych osób, które poszukują pracy, osoby z tej grupy, problem wieku, gdzie rozmawiałam z wieloma przedsiębiorcami i niektórzy rzeczywiście zwracają uwagę na to, że gdy się spojrzy na wiek, nie wszyscy czytają to curriculum vitae do końca. Napisał do nas słuchacz: mam 50 lat, spore doświadczenie jako handlowiec oraz magazynier, znam angielski, pracowałem w Wielkiej Brytanii 6 lat. Wysyłałem CV do wielu firm i nikt nie odpowiada. Od jednej usłyszałem, że mam świetne doświadczenie, ale 3000 netto nie dostanę, napisał pan Zdzisław. I właśnie chodzi mi o tę sytuację, że ci ludzie często nawet nie mają szansy spotkać się z potencjalnym pracodawcą, bo są wycinani na dzień dobry, kiedy się spojrzy na ich rok urodzenia.
Nie są zapraszani na rozmowy. Są zapraszani.
Ale ja zawsze mówię, panie prezesie, że pańska firma jest wyjątkowa pod tym względem.
A dziękuję, ale my zapraszamy.
Ja widzę to, znaczy przede wszystkim u nas bardzo ważne jest jakby dopasowanie kulturowe, tak? Bo tego nie da się zmienić u osoby. Można kogoś nauczyć różnych umiejętności, ale podejścia do pracy, czy tego właśnie attitude angielskiego, tego się nie da jakby nauczyć, tak, szkoleniami. Więc z jednej strony patrzymy bardziej niż na PESEL, to patrzymy na to dopasowanie i zdarza się, że czujemy, ale to nie na podstawie PESEL-u w CV, tylko na podstawie rozmowy z daną osobą, nawet abstrahując od wieku, tak, że ta osoba po prostu nie będzie pasowała do zespołu, że nie będzie jej dobrze w tym zespole.
Dokładnie.
Natomiast to, że mamy kilka procent, rzeczywiście dość młody zespół, tak, ale mamy około 20 osób, które mają powyżej 40 lat w nas firmie i te osoby są o 20 lat starsze od ich kolegów, ale się dobrze dogadują, dobrze się czują i mimo jakby tej różnicy wieku nie jest to problemem. Natomiast inna sprawa jest też taka, że ważne są jednak te podstawowe, bo ile tych umiejętności pracy na komputerze, obsługi branży tej lotniczej, w której my działamy, to wszystkiego można się nauczyć, to język. I w naszym wypadku, przez to, że w 16 językach obsługujemy klientów, to ta najstarsza osoba w naszym zespole, o której wspomniałem, jest Holendrem. Tak? Jest po prostu biegle zna język holenderski i angielski, który jest urzędowym językiem w naszej firmie, a resztę udało się nauczyć. Tak? Przy tym założeniu, że to dopasowanie do zespołu jest właściwe.
Bolesław Drapella, Wiesław Szajda, Iwona Wysocka.
Reklama. Widziałaś? Hybrydowy.
Tak, piękny i bardzo praktyczny.
To jest przyszłość.
Serio? O, to ja już dziś sobie zrobię. EM Nail. Lakiery hybrydowe. Galerie Neptun, Zaspa i Manhattan. em-nail.pl.
Filman przedstawia cały świat optyki okularowej. 2000 okularów, znane marki, międzynarodowi projektanci, w najniższych cenach w całym mieście, z całą pewnością. Bezpłatne badanie ostrości wzroku, w dowolnym terminie, bez rejestracji. Wysokiej jakości okulary progresywne, soczewki organiczne z powłoką twardzającą, 279 zł, 3 lata gwarancji. Zapraszamy do salonu w Gdańsku w Galerii Bałtyckiej i w Gdyni w Centrum Riviera. Okulary Filman.
Już 12 maja w Gdynia Arenie wyjątkowy koncert muzyki filmowej Hans Zimmer Tribute Show. Najsłynniejsze hollywoodzkie tytuły Gladiator, Incepcja, Trylogia Batmana, Interstellar, Kod Da Vinci, Piraci z Karaibów w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej Anny Lasoty i Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją Macieja Sztora. Niezwykłe filmowe emocje. Najpiękniejsza muzyka. Szczegóły na koncertfilmowy.pl. Poleca Radio Gdańsk.
Dzień kobiet jest dla kobiet. Dlatego zróbmy coś dla siebie, drogie panie. Centrum Riviera zaprasza nas na bezpłatne warsztaty makijażu, stylizację fryzur, masaże dłoni, dermokonsultacje i takie tam kobiece sekrety. Po prostu my, moda i uroda. W Centrum Riviera 9 i 10 marca.
Reklama. Radio Gdańsk. Lubię to.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Bolesław Drapella, prezes AirHelp Polska, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 35 lat. Tyle będzie mieć początkujący programista w 2019 roku. Z prognoz szkoły programowania online Codilla.com wynika, że w przyszłym roku początkujący programista będzie średnio o 6 lat starszy niż jeszcze 2 lata temu, a liczba kobiet uczących się programować wzrośnie dwukrotnie. No to jest, powiem szczerze, że mnie ta informacja zszokowała, bo myśląc programista widzimy bardzo młodego człowieka, studenta albo nawet gimnazjalistę, bo słyszałam, że już i gimnazjaliści, tak, którzy są bardzo otwarci, są zatrudniani, tak, w firmach.
Zapotrzebowanie jest potrzebne, potężne, tak, na tym rynku, więc jakby nic dziwnego, że osoby, szczególnie tak jak mówiliśmy przed przerwą, tak, że czują się czasami jakby wykluczone kompetencyjnie. Tak? Postęp technologiczny jest na tyle szybki, na tyle olbrzymi, że ci, którzy są gotowi się dostosować, właśnie to robią. I tutaj, jeśli mowa o szkolnictwie nie tym wyższym, tradycyjnym, uniwersyteckim, technicznym, politechnicznym, no to wtedy się rzeczy robią. To ludzie, którzy już mają jakiś inny zawód, do tej pory wykonywali inny, ale okazuje się, że jako programista, może nie od pierwszego roku, ale już po trzecim, czwartym roku, mogą zarabiać znacznie więcej. Więc jakby motywacja jest duża, To są ludzie często z wysokim etosem pracy. Oni mają dużo własnego doświadczenia. Teraz mają się nauczyć tylko innego języka. Czy to będzie angielski, czy to będzie PHP, czy Java. To jest po prostu inny język.
Tak jest. To trudno się nie zgodzić. Takie też twierdzę.
No właśnie, to teraz, ponieważ padło hasło zarobki, to jak wynika z raportu Sedlak & Sedlak, początkujący w branży muszą zadowolić się miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości, 4931 zł brutto, to pewnie znacznie więcej niż wynosi mediana zarobków w naszym kraju. A doświadczeni programiści, już pracujący właśnie choćby w technologii Java, zarabiają od 9,5 tysiąca do ponad 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie. A to się może jeszcze zmienić, bo słyszałam, że amerykańskie firmy są bardzo zainteresowane polskimi programistami, którzy są bardzo zdolni i chcą oferować im możliwość pracy zdalnej, więc już nawet nie będą zapraszały do wyjazdu za granicę. Taki programista nie będzie musiał wyjeżdżać do Londynu, gdzie jest powiedzmy oddział, duży oddział danej amerykańskiej firmy. Tylko słyszałam, że się szykują naprawdę do inwazji na naszych programistów, którzy będą w kapciach w domowym zaciszu mogli programować dla amerykańskich firm, prawdopodobnie za znacznie wyższe kwoty.
Pierwsza kwestia zarobków. Po pierwsze, te zarobki potrafią być znacznie wyższe, już nawet w Polsce, tak? Te 9-12 tysięcy może jakby no...
No bo to średnia jest, bo tak, my patrzymy z punktu widzenia tak. Trójmiasta.
Ale ja też mówię o Trójmieście. Ja bardziej mówię o tym, że dlatego też kusi to wielu ludzi, jakby przejście do tej branży, bo te zarobki rosną proporcjonalnie z doświadczeniem bardzo szybko. Tu nie trzeba pracować 20-30 lat w tej branży, żeby nabrać wystarczająco doświadczenia, żeby mieć zarobki razy 5 od tych wyjściowych, tak? Tylko można to osiągnąć po 5, 6, 7 latach. I coraz więcej firm, nawet przy takich średnich zarobkach, jakby szuka tych wysokiej klasy specjalistów, bo szczególnie w branży technologicznej, w branży IT, jeśli się popełni błąd krytyczny na początku, jeśli architektura rozwiązania będzie po prostu błędna, to znacznie większe pieniądze zostaną jakby źle wydane.
Jeżeli samolot spadnie, bo był błąd w programowaniu, to jakie są koszty? Dlatego płaci się potężne pieniądze tylko dlatego, żeby zagwarantować jakość. Absolutną jakość i kontrolę nad tym, co się robi. I to kosztuje, no niestety.
Tym bardziej, że nie da się tak naprawdę wszystkich procesów w branży IT właśnie zastąpić ludźmi niedoświadczonymi. To nie jest tak, że...
Przyjdzie się nauczyć.
Oczywiście, że jakby takie programy się uczy. Tak, jakby te programy stażowe, jakby wiele firm to robi, bo jakby uczy wewnątrz, tak? Ludzi, którzy stają się, przychodzą z innych działów i stają się programistami, ale jednak korem takiego, czy jakby tym trzonem, to muszą być ludzie, którzy dokładnie wiedzą, jak to ma wyglądać i za takie umiejętności się płaci.
Wie pani, to nie tylko kasa, to jeszcze odpowiedzialność tego, co się robi. Bo kasa oczywiście jest, no ale to jeszcze musi być bezwzględna odpowiedzialność. A odpowiedzialność tutaj może spowodować katastrofalne koszty. Także.
A wracając do tych zarobków, ja mówiłam, że Sedlak & Sedlak podał średnią w Polsce, bo w Trójmieście jest znacznie wyżej. Tak. Pewnie w aglomeracji warszawskiej i poznańskiej, wrocławskiej, krakowskiej zdecydowanie wyżej. Dlatego my mamy, tak powiem szczerze, troszeczkę zwichnięte spojrzenie na te sprawy, bo przypominają mi się biedne firmy. Każda firma w Polsce dzisiaj potrzebuje informatyka. No taka jest prawda. A nie każdą firmę stać. W mniejszych miejscowościach, tym bardziej, kiedy no, młodzi ludzie ruszają do tych większych aglomeracji, gdzie zarobią znacznie więcej. Dlatego ta średnia jest jednak, bym powiedziała, nawet zaniżona trochę. A na ile starsze roczniki są skłonne na zmianę profesji, na zmianę swoich umiejętności, ale zanim na to pytanie panowie odpowiedzą, to jeszcze widzę, pojawił się SMS od słuchaczy. A uważacie państwo, że ktoś, kto jest zielony w branży informatycznej, ale ma zapał i chęci, jest w stanie nauczyć się programować i żyć z tego, będąc po trzydziestce? Możecie państwo powiedzieć choć słowo o tym rynku w Toruniu? No ja nie powiem o Toruniu, bo nie znam tego rynku.
Toruń jest okręgiem dosyć dobrze uprzemysłowionym. Grudziądz, Toruń. Wydaje mi się, że jest taka możliwość. Tylko wszystko zależy od osoby zainteresowanej. Czy ona chce zainwestować w siebie? Czy chce się nauczyć, czy nie? Jak się nauczy, zawsze będzie miała okazję do podjęcia pracy. Natomiast jeżeli nie mając 30 lat, jest całkowicie nieprzygotowana do tego tematu, to być może, że może nie ma predyspozycji takich do takiego fachu. Ale no, trzeba spróbować. I wtedy można mówić, czy tak, czy nie.
Mówić też konkretnie. Jakby Toruń nie jest daleko od Gdańska. W Gdańsku mamy InfoShare Academy, tak? Czyli taki bardzo intensywny właśnie kurs przebranżawiający dla ludzi, którzy nie mieli z programowaniem wcześniej nic do czynienia. I to w perspektywie kilku miesięcy od osoby totalnie jakby zdzielonej, oczywiście no, umiejącej obsłużyć komputer. Nie chodzi o to, że to jest osoba, która pierwszy raz widzi myszkę i zastanawia się, jak ją ruszyć, ale dla osoby, która chociażby z tym 30-latkiem, tym pokoleniowym, czyli ona już ten komputer dobrze zna, tak? Tylko nie programowała do tej pory, jest to możliwe. I na przykład InfoShare Academy daje takie możliwości w Gdańsku.
Bo te manualne już ruchy wie, co gdzie.
Bliżej mikrofonu, dalej. Panie prezesie, proszę.
Chodzi o to, że już ma do czynienia z komputerem, z oprogramowaniami i łatwiej takiego człowieka szybciej nauczyć niż takiego, który nie ma zielonego pojęcia o niczym.
Tylko ja się zastanawiałam z drugiej strony, no są takie kursy, ale tak jak przeglądałam oferty, to ceny są też zaporowe nauki na takich kursach.
Ale też jakby często kursy, chociażby osobom w tej wspomnianej...
Osobom z małych miejscowości jest bardzo trudno wysupłać miesięcy sporo pieniędzy, żeby zdobyć umiejętność.
Często te kursy są finansowane przez pracodawców, którzy inwestują w ten sposób w swoich przyszłych kandydatów. Więc jakby jest możliwe sfinansowanie tego typu szkolenia.
Panie prezesie, to od razu zapytam. Przyjdzie taki człowiek, właśnie ten z Torunia, i powie, nie mam zielonego pojęcia o programowaniu, ale chcę mieć. Czy zatrudni mnie pan i opłaci mi kurs?
W zależności od tego, jakie umiejętności ta osoba ma. Ona nie musi mieć umiejętności programistycznych od samego początku. Jeśli jest odpowiedni zapał...
Ale myśli pan, że taka osoba spotka się ze zrozumieniem, jak będzie miała taki zapał, będzie miała jeszcze jakieś inne umiejętności,
zależy,
będzie otwarta na świat?
Pani redaktor jest ten zapał
nie
poparty.
Nie wyśmieje jej taki pracodawca?
Jeśli to jest tylko zapał, ale do tej pory nawet ta osoba nie przejrzała nawet darmowo dostępnych tutoriali w internecie, to wtedy to jest słomiany zapał i to nie jest prawdziwy zapał. Natomiast jeśli ktoś...
Chwilowy.
Jeśli ktoś jakby... Okej, nie miał możliwości... przejścia takiego pełnego, pełnego kursu. Nie miał możliwości opłacania studiów, ale na przykład już sam się nauczył. Ja w pierwszy swój biznes, pierwsze 3 wersje aplikacji komputerowej pisałem sam. I nikt mnie nigdy tego nie uczył. Tak? Uczyłem się tylko i wyłącznie z książek jeszcze wtedy, programowania, bo jeszcze w internecie nie było. Jeszcze HTML wcześniej, gdzie tam C++, jeszcze przed PHP-em. Tak? Więc jakby to wszystko... I ja pierwszy biznes napisałem sam, tak? Dlatego, że sam potrzebowałem. Nie dlatego, że ktoś mi dał szansę i mnie
sam zatrudnił. Sam sobie dał szansę.
Tak.
Drodzy młodzi koledzy, tutoriale. Proszę sprawdzić, pooglądać i zobaczyć, czy jesteście w stanie się na tym skupić i dać radę. A teraz ta druga część pytania, czyli na ile te starsze roczniki są skłonne na zmianę profesji, na zmianę umiejętności, tak jak panowie obserwujecie swoich pracowników.
Widać po wieku, że rośnie. Więc jakby jest duża grupa ludzi, którzy jestem zainteresowanych, ale też nie wszyscy.
Rośnie, ale niestety wielu ludzi mówi, nie, no, co ja będę inwestował, to już parę razy zostało. Także to różnie bywa. Są ludzie bardzo ambitni, którzy mówią, o tak, chcemy i zrealizujemy, ale większość mówi, nie, no wie pan, ja do tej pory to tak co innego robiłem, to ja bym w tej branży wolał i tak dalej. Nie ma, jakby my jako pracodawcy na pewno nie zamykamy bram i ścieżki kariery. W każdym wieku każdy ma szansę, ale to już musi się rodzić w głowie każdego chętnego do podjęcia pracy.
Trzeba chcieć. Jeśli mamy jeszcze 30 sekund, to krótkim dowcipem bym skończył ten temat, dokładnie obrazującym, o co chodzi. Jak Baca miał dostać rolę w Hollywood w filmie i powiedział, no tylko Baca, musisz się angielskiego nauczyć. I on mówi, nie, odpada. Ja mówię, dlaczego? No bo Hollywood wyjdzie albo nie wyjdzie, ja z tym angielskim jak ten pajac zostanę.
To jeszcze na koniec SMS od słuchaczki, taki pozytywny bardzo. Mam 40 lat, prowadzę firmę rodzinną i coraz częściej myślę o nauce programowania, a jestem totalnie zielona w tej kwestii. Ale skoro bez wykształcenia budowlanego prowadzę firmę remontową, to i z tym sobie poradzę. Napisała do nas pani Ewelina. Pani Ewelino, trzymamy kciuki i wierzymy, że pani sobie poradzi.
Gratulujemy. Naprawdę, ja bardzo, bardzo się cieszę, że zresztą ja wierzę w kobiety. One są absolutnie ambitne i pani na pewno osiągnie ten cel.
I tym bardzo pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Bolesław Drapella, prezes AirHelp Polska, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.